apostoł Paweł napisał do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I te słowa przywołują taki piękny obraz. Obraz właśnie dziecka, które trzyma się Ducha Ojca, które trzyma się samego Ojca i dzięki temu bezpiecznie idzie przez życie. Wie, gdzie iść, a nawet jak nie wie, gdzie iść, bo nie musi wiedzieć, ważne, żeby się trzymało Ojca i wtedy na pewno trafi tam, gdzie powinno. A dzisiaj mówimy o prowadzeniu Duchem. Jak pamiętacie może, każda pierwsza niedziela miesiąca poświęcona jest kolejnej dyscyplinie duchowej. Mamy już za sobą 10 miesięcy tego długiego cyklu i przeszliśmy przez 10 różnych dyscyplin duchowych, aż doszliśmy do tej ostatniej, czerwcowej, prowadzenie duchem. I cały ten cykl o dyscyplinach duchowości chrześcijańskiej, czyli o różnych rzeczach, które robimy po to, żeby budować się w Bogu, a ujmujemy to w kontekście duchowej rehabilitacji. I stąd też dla tych z was, którzy jesteście dzisiaj pośród nas po raz pierwszy, albo może nie widzieliście nigdy wcześniej pastora występującego w takim fartuchu, ten fartuch, ten biały fartuch, który ubierają mówiący kazania i mówiący świadectwo, jest tylko właśnie przypomnieniem tego, że każdy z nas tak naprawdę przechodzi rehabilitację. Kiedy zastanawialiśmy się, co będzie takim dobrym obrazem właśnie budowania się w Bogu, najpierw przyszedł mi do głowy myśl o pasku z narzędziami. Różne dyscypliny duchowe jako narzędzia, w które możemy się wyposażyć. Ale bardzo szybko odeszliśmy od tego pomysłu. Drugim to był obraz takiej duchowej siłowni, w której możemy wzmocnić duchowe mięśnie. Ale wtedy pewnie byśmy starali się pokazać, który z nas ma większe bicepsy. I uświadomiliśmy sobie w końcu, że tak naprawdę tu właśnie chodzi o rehabilitację. Że wszyscy zaczynamy jako poranieni, połamani, niesprawni. Ale poprzez ten wysiłek, który podejmujemy, tak jak ludzie, którzy pragną wrócić do zdrowia, odzyskujemy tę sprawność po to, żeby chodzić w Bogu. I każdy z nas może być teraz na różnym miejscu w swoim życiu. Może jesteś zupełnie unieruchomiony na łóżku. Może nie jesteś w stanie zrobić nic sam przed Bogiem. W takim razie uczyń pierwszy krok po to, żeby nauczyć się chociażby wstać na tym łóżku. Jeżeli potrafisz już usiąść, spróbuj spuścić nogi. Jeżeli potrafisz spuścić nogi, spróbuj stać. Jeżeli już stoisz, spróbuj uczynić krok. Zrobiłeś pierwszy, zrób kolejny. Nie chodzi o to, żebyśmy się stali od razu jakimiś duchowymi herosami, ale o to, żebyśmy w poszczególnych dyscyplinach i w zbliżaniu się do Boga jako całym planie naszego życia uczynili krok do przodu. Przez te 10 miesięcy, przez każdy kolejny dzień. I jak pewnie pamiętacie, hasłem, które nam towarzyszy tą każdą pierwszą niedzielę miesiąca, są słowa, że nie możemy zrobić nic, by Bóg kochał nas bardziej. Nie możemy zrobić nic, by Bóg przestał nas kochać. Ale możemy zrobić wiele, by Jego miłość zobaczyć, doświadczyć i pokazać innym. Wszystkie dyscypliny duchowe, o których mówimy, nie robimy ich po to, żeby Bogu pokazać, jakimi to my jesteśmy dobrymi. Żeby zaskarbić sobie Jego łaskę, albo żeby uniknąć Jego gniewu czy Jego kary. Tak naprawdę my nic Bogu nie możemy dać. Bez względu na to, czy coś robimy, czy nie, Jego miłość do nas się nie zmieni. Ale poprzez robienie różnych rzeczy, które nazywamy dyscyplinami duchowości, to my możemy lepiej zrozumieć Jego miłość i łatwiej nam będzie pokazywać tę miłość dalej. I dzisiaj przyszedł czas, jak już wspomniałem, na ostatnią dyscyplinę. Na prowadzenie Duchem Świętym. I pojawia się pytanie, w jaki sposób prowadzenie Duchem Świętym pomaga nam poznać Boga i czynić Go poznanym. A może nawet pojawia się pytanie, w jaki sposób w ogóle prowadzenie Duchem Świętym należy traktować jako dyscyplinę duchową. Co w tym my mamy do zrobienia? Skoro to Duch Święty prowadzi, czy my rzeczywiście możemy cokolwiek zrobić, czy nie powinniśmy tylko siedzieć i słuchać i czekać, aż On objawi nam, co mamy robić? Kiedy mówimy o prowadzeniu Duchem, myślę, że współcześnie bardzo często taki właśnie obraz nam towarzyszy. Ducha Świętego jako kogoś, kto stoi niemalże obok nas, to bo tuż za nami i szepcze nam ciszej albo głośniej, co mamy zrobić, w którą stronę pójść, jaką decyzję podjąć, z kim się spotkać, z kim się nie spotkać, jak ułożyć sobie życie na najbliższe tygodnie, miesiące, lata. I kiedy czytamy Pismo Święte, znajdziemy wiele fragmentów, które z tą stronę nas kierują. Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, a gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Jezus obiecał nam, że gdy staniemy w sytuacji, gdy nie będziemy wiedzieli, co powiedzieć, to Jego Duch Święty powie nam, co mamy powiedzieć. Kiedy żegnał się ze swoimi uczniami podczas ostatniej wieczerzy, nazwał Ducha Świętego Pocieszycielem, który przyjdzie w Jego miejsce. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I lepiej dla was, żebym odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I myślę, że jeżeli chodzicie do kościoła od jakiegoś czasu, jeżeli czytacie jakąś literaturę chrześcijańską, to bardzo często właśnie z takim obrazem Ducha Świętego się zetknęliście. Obrazem jak najbardziej biblijnym. Kogoś, kogo Bóg posłał, kogo Jezus posłał po to, żeby był pośród nas, żeby nas prowadził, żeby nam przypominał, żeby nami kierował. A też, żeby przekonywał ten świat, w którym my żyjemy, o tym, co jest grzechem, co jest sprawiedliwością i jak uniknąć sądu Bożego, sprawiedliwego sądu, który na ten świat zejdzie. Ale kiedy mówimy o prowadzeniu duchem jako o dyscyplinie duchowej, tak naprawdę chciałbym przedstawić wam, przywołać wam do uwagi czy do pamięci obraz, który wydaje mi się współcześnie trochę zatraciliśmy. Bo wiecie, nauczyliśmy się patrzeć na Ducha Świętego z perspektywy indywidualnego człowieka. Bo taka jest nasza kultura, szczególnie kultura zachodnia. Myślimy o sobie przede wszystkim jako o jednostkach, które później w dobrowolny sposób zrzeszają się w jakieś większe grupy. Myślimy przede wszystkim także w relacji między sobą a Bogiem jako o jednostce, a dopiero później o części większej społeczności. Może nikt z was nie pomyślał tego na głos, ale gdzieś w głębi ducha myślimy: o, błogosławiony jesteś, Kościele, że ja jestem tutaj. Bo patrzymy na swoje życie z perspektywy samych siebie. W przeszłości, i to wcale nie tak dawnej przeszłości, i w całej starożytności było zupełnie inaczej. Dominującą perspektywą dla wszystkich była zawsze wspólnota, była zawsze grupa. Nie tylko najbliższa rodzina, ale szersza rodzina, plemię, naród. I tak naprawdę w starożytności, jeszcze myślę, że do połowy średniowiecza albo nawet później, jednostka nie była taka ważna. Jednostka stanowiła zawsze część wspólnoty. Jednostka pozostawiona poza wspólnotą była właściwie skazana na śmierć. Więc kiedy otwieramy Nowy Testament, kiedy otwieramy Stary Testament, kiedy otwieramy Biblię, to tak naprawdę wszystkie słowa, które są tam zapisane, one są zapisane z perspektywy wspólnoty. Zróbcie kiedyś sobie taki mały test. Otwórzcie dowolny fragment Pisma Świętego i zauważcie, jak często zwraca się on do nas w liczbie mnogiej. Jezus mówi do swoich uczniów: będzie Duch Święty posłany do was, będzie wśród was. Apostoł Paweł, pisząc do wierzących, pisze: do was. Bardzo często to jest dominująca perspektywa w Piśmie Świętym, ale my nauczyliśmy się słuchać tego poprzez jednostkę, że tak naprawdę to jest skierowane do grupy jednostek. Powiem wam, to naprawdę wiele zmienia w tym, jak rozumiemy prowadzenie Ducha Świętego. Bo kiedy przyszło wypełnienie obietnicy Ojca, obietnicy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, kiedy Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił, tak naprawdę ludzie nie myśleli o tym w kategoriach osobistego przeżycia, ale właśnie wypełnienia obietnicy, która dotyczyła całego narodu, całej wspólnoty. Apostoł Piotr nie zaczął zbierać świadectw wszystkich 120 osób, które były w wieczerniku, po to, żeby później każdy z nich mógł lepiej to przedstawić innym, ale wyszedł do ludzi, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, bo słyszeli wierzących, mówiących innymi językami, których nigdy się nie uczyli, i mówi: słuchajcie, to co teraz widzicie przed sobą, wypełniło się to, co Bóg nam wszystkim dawno obiecał. Słowa proroka Joela. Oto co było zapowiedziane przez proroka. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje, i na służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego, i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, dzień Bożego sądu, wielki i wspaniały. Ale każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Kiedy stąpił Duch Święty, dla nich naturalną perspektywą wszystkiego, co się wydarzyło, była perspektywa wspólnoty, narodu. Tego, co Bóg obiecał im wszystkim, i oto teraz się wypełniało. My bardzo często, mówiąc o Duchu Świętym, o doświadczaniu Ducha Świętego, myślimy z perspektywy współczesnego człowieka, który stawia siebie ponad wspólnotą, a nie z perspektywy biblijnej, która stawia wspólnotę ponad mną, ponade mną, jako jednostką. Jak to się przekłada na prowadzenie Ducha Świętego? Jeżeli patrzymy na Ducha Świętego jako z perspektywy jednostki, to bardzo łatwo jest sprowadzić Ducha Świętego do swoistego przewodnika turystycznego. Kogoś, kto ma poprowadzić nas przez życie w taki sposób, żeby nie stało nam się nic złego i żebyśmy zaliczyli wszystkie najciekawsze atrakcje. Kogoś, kto będzie wskazywał nam, gdzie mamy skręcić, gdzie mamy pójść, kiedy dana rzecz będzie otwarta, kiedy zamknięta. Ktoś, kto będzie nam doradzał, abyśmy to życie spełnili, znaczy przeżyli jak najpełniej. Kogoś, kto tak naprawdę służy nam, żebyśmy my byli usatysfakcjonowani. Kiedy spojrzymy na Ducha Świętego z perspektywy wspólnoty, zobaczymy, że tak naprawdę Biblia przedstawia go jako generała, który nakreśla kierunek, wytyczne dla całej swojej armii po to, żeby ona zrealizowała cel, do którego jest powołana. I teraz, kiedy zmierzymy z sobą te dwie perspektywy, możemy zobaczyć, dlaczego czasami niełatwo nam jest odnaleźć tą perspektywę na Ducha Świętego, jaką chcielibyśmy odnaleźć. Wiecie, przewodnika można zapytać, gdzie jest najbliższa toaleta i kiedy najlepiej z niej skorzystać. Do generała żaden z nas nie odważyłby się wystąpić z takim pytaniem. Kiedy myślimy o Duchu Świętym jako o kimś, kto nam służy po to, żeby nasze życie ułożyło się dobrze, bardzo łatwo jest kierować do niego najróżniejsze pytania. Kiedy ujrzymy w nim generała, który zarządza całą naszą wspólnotą, nie tylko naszym Kościołem, ale wszystkimi wierzącymi na ziemi po to, żeby wykonać Boże dzieło, to uświadomimy sobie, że tak naprawdę nie chodzi o to, co my chcemy wiedzieć, ale żebyśmy wykonali tą drogę, którą On nam wytyczył. Często tak jest, a ja powiem wam trochę z niepokojem, czasami patrzę, jak my myślimy o Duchu Świętym, bo próbujemy z Niego zrobić przewodnika, który będzie odpowiadał na nasze pytania. Tak naprawdę brakuje nam tej perspektywy, kiedy uświadomimy sobie, że On wyznaczył nam już pewne rzeczy i teraz naszą kwestią jest być Jemu posłusznym. Prowadzenie Duchem nie polega na pytaniu Ducha Świętego o drogę, tak jakbyśmy pytali przewodnika, lecz na podążaniu drogą, którą On już wyznaczył, niczym generał. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, ale żebyśmy byli posłuszni. Nie chodzi o to, żeby zaspokoić naszą ciekawość tego, co wydarzy się w przyszłości z nami i ludźmi dookoła. Żebyśmy mieli więcej informacji, jakie decyzje podjąć. Ale żebyśmy, wiedząc, jaka jest wola Boża, bo wola Boża jest przedstawiona wystarczająco jasno, tyle na ile potrzebujemy ją znać, byli jej posłuszni i zdeterminowani, żeby wypełnić ją do końca. A czy Duch Święty nie przemawia do jednostek, nawet w Nowym Testamencie? Ależ oczywiście. Jest wiele sytuacji, w których Duch Święty zwraca się nie do wspólnoty, ale do jednostki. Pamiętacie, kiedy Jezus został ochrzczony, od razu Duch Święty, czytamy, że poprowadził go na pustynię, aby był kuszony. Ale z Jezusem niełatwo się utożsamić. Wiadomo, że Jezus miał zupełnie inną relację z Duchem Świętym niż my. Natomiast w Dziejach Apostolskich, w księdze, którą tak naprawdę powinniśmy nazywać dziejami Ducha Świętego, który poprzez swoją wolę, poprzez to, co robi, kieruje całym chrześcijaństwem, spotykamy co najmniej trzy sytuacje, kiedy on zwraca się bezpośrednio do ważnych jednostek po to, żeby im powiedzieć, co mają robić. Najpierw widzimy to w sytuacji Filipa, który będąc w Samarii, gdzie wybucha wielkie przebudzenie, otrzymuje bezpośrednio poprzez anioła, poprzez Ducha Świętego polecenie, aby zostawić to miasto i udać się na pustynię, gdzie właściwie niewiele się dzieje, a tam spotka dworzanina królowej Etiopii, jak się później okazało, który będzie przejeżdżał rydwanem i jemu ma zwiastować Ewangelię. To jest pierwsza w Dziejach Apostolskich sytuacja, kiedy Duch Święty bezpośrednio mówi coś do jednostki. Druga jest niewiele dalej. Kiedy Piotr, będąc prawdopodobnie w czasie takiej śródziemnomorskiej siesty na dachu budynku w Jopie, widzi wizję prześcieradła z różnymi nieczystymi zwierzętami. Nieczystymi to znaczy takimi, których Żydom nie wolno było jeść. I otrzymuje polecenie, że ma te zwierzęta zabijać i jeść. Coś, co jemu jako Żydowi nie wolno było robić. Kiedy zastanawia się nad znaczeniem tej wizji, Duch Święty mówi do niego wprost, jaki jest sens tego. Że oto do jego drzwi, do drzwi tego domu, w którym jest, za chwilę przyjdą poganie, których Żydzi uważali za nieczystych, po to, żeby zaprowadzić go do Korneliusza, do swojego pana, setnika rzymskiego, i on ma nie wzbraniać się i z nimi, ma nie odmawiać, ale pójść, bo to, co się ma wydarzyć, jest wolą Bożą. I trzeci raz, naprawdę zaskakująca sytuacja, czytamy o tym, że Duch Święty zaingerował bezpośrednio w plany apostoła Pawła, uniemożliwiając mu głoszenie Ewangelii. Pomyślelibyście kiedyś, że Duch Święty może komuś przeszkadzać w głoszeniu Ewangelii? Ale tak właśnie czytamy w Dziejach Apostolskich. I gdy przeszli Paweł ze swoimi towarzyszami przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził im w głoszeniu Słowa Bożego. A gdy przyszli do Mizji, na wybrzeżu Turcji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Trzecia zaskakująca sytuacja to wtedy, kiedy Duch Święty zamyka drogę apostołowi do głoszenia Ewangelii. Po co? Po to, żeby skierować go, jak czytamy dalej w tym fragmencie, do Europy. To wtedy po raz pierwszy Ewangelia, przynajmniej w Dziejach Apostolskich, jak to jest opisane, dociera do współczesnej Grecji, do terenów, które my utożsamiamy z Europą. Wiecie, te trzy historie. Historia Filipa, o niej będziemy jeszcze mówili częściej za dwa tygodnie. Historia Piotra, historia Pawła mają jedną wspólną cechę. Duch Święty przyszedł do nich wtedy, kiedy żaden zdrowo myślący chrześcijanin nie zdecydowałby się na takie działanie, jakie oni musieli podjąć. Jaki ewangelista zostawi przebudzenie, w którym nawraca się mnóstwo ludzi po to, żeby pójść na pustynię, której nie wiadomo, czy kogokolwiek spotka? Jaki Żyd zdecyduje się pójść do ludzi nieczystych, skoro chce być wierny Bożemu Słowu, które otrzymał jego naród przed wiekami? Jaki ewangelista zdecyduje się zarzucić swoje plany, żeby głosić Ewangelię w miejscach, w których wie, że ta Ewangelia docierała wcześniej, żeby odwiedzić zbory, które założył wcześniej, po to, żeby udać się na miejsce, w których nie wiadomo, czy ta Ewangelia zostanie przyjęta? I to właśnie w sytuacji, kiedy naturalnie rzecz biorąc, żaden z nich nie zdecydował się tego zrobić, Duch Święty pojawia się, aby pokazać im, że teraz wy zostaliście przeznaczeni do tego, żeby pójść w stronę, której się nie spodziewacie. Duch Święty w Nowym Testamencie przychodzi do jednostek po to, żeby skierować ich w nową drogę wtedy, kiedy oni, będąc wiernymi Bogu, nigdy sami by tą stronę nie poszli. Czyli innymi słowy, Duch Święty pojawia się w całej swojej mocy, zwracając się do jednostki po to, żeby skierować ludzi do takich służb specjalnych, których nigdy sami by nie pomyśleli, że się znajdą. I taka jest naprawdę wizja Ducha Świętego, prowadzenia Ducha Świętego indywidualnego w Nowym Testamencie. On przychodzi po to, żeby pokierować swoimi oddziałami, wtedy, kiedy one potrzebują tego kierownictwa. We fragmentach, które czytaliśmy tydzień temu, kiedy mówiliśmy o walce, jaką toczymy z grzechem i z nałogami w swoim życiu, czytaliśmy fragmenty, z których pochodzą te słowa, które przytoczyłem na początku. O tym, że ci, którzy są prowadzeni przez Ducha, są dziećmi Bożymi. I tak naprawdę kontekst, w jakim one padają, pokazują nam, jaki jest charakter prowadzenia Bożym Duchem. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisał tak. Nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Dopiero tutaj padają słowa. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Popatrzcie na ten obraz. Apostoł Paweł przypomina nam, mówi nam, słuchajcie, my jesteśmy zaangażowani w walkę. Walkę między porządkiem tego przemijającego, grzesznego świata, który utożsamiany jest poprzez to słowo ciało, i walkę między tym nadchodzącym Bożym świętym porządkiem, którego symbolem i ucieleśnieniem jest Duch Święty. I tak naprawdę naszą rolą jest opowiadać się zawsze we wszystkim, kiedy i jak tylko możemy, po stronie Ducha Świętego. Po stronie Ducha, a nie po stronie ciała. I to, po której stronie się opowiadacie, to, jak tę walkę toczycie, tak naprawdę pokazuje wam i całemu światu, czyimi dziećmi jesteście. Wiecie, te słowa, które apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, to nie jest tylko obietnica, chociaż one wiele nam obiecują, bo to wspaniała rzecz być dzieckiem Bożym. One są również testem, pewnego rodzaju probierzem tego, czyimi dziećmi jesteśmy. Bo żeby być dziećmi Bożymi, musimy być poddanymi duchowi. Nie ciału, nie zasadom przemijającego świata, ale właśnie zasadom nadchodzącego w pełni Królestwa Bożego. To samo apostoł Paweł mówił w liście do Galacjan. Do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Bo cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, jeżeli duchowi jesteście poddani, nie jesteście pod zakonem. Wiecie, apostoł Paweł nie mówi, słuchajcie, usiądźcie i pomyślcie, co Duch Święty chce, żebyście zrobili, bo dla niego było jasne, co to znaczy żyć w duchu i być posłusznymi duchowi. I on mówi, jak będziecie posłusznymi temu, co Duch do nas mówi, co już dawno powiedział, to będzie dowodem dla was i dla wszystkich, że jesteście dziećmi Bożymi, że nie jesteście pod zakonem. Więc tak naprawdę, kiedy mówimy o przewodzeniu duchem, o posłuszeństwie Duchowi Świętemu, nie powinniśmy mieć obrazu przed sobą kogoś, kto zanurza się w kontemplacjach i czekaniu na to, co Bóg może mu powiedzieć, ale raczej żołnierza, który trenuje, który ćwiczy, który szkoli się do zadania, które jest przed nim i który, otrzymawszy rozkaz, robi wszystko, żeby ten rozkaz wypełnić. I ten obraz żołnierza wcale nie jest obcy Pismu Świętemu. Pisząc do Tymoteusza, apostoł Paweł właśnie obraz żołnierza przywołuje. Cierp ze mną, jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Mówi, słuchaj, jesteś żołnierzem, więc zachowuj się jako żołnierz. Bądź gotów odstawić wszystko na bok po to, żeby wypełnić zadanie, do którego jesteś przeznaczony. Tak postępują żołnierze, tak postępują sportowcy. Obraz sportowca przywołuje jeszcze w liście do Koryntian. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biedną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale dyscyplinuję ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tak więc oto wygląda chrześcijanin, który jest prowadzony duchem. Który jest gotowy podjąć wysiłek, żeby być najlepiej wyszkolonym, jak to tylko możliwe, i gotów jest pójść do końca za rozkazem, który otrzymał. Wiecie, kiedy mówimy przez te wszystkie niedziele o dyscyplinach duchowych, często przywoływałem ten obraz piramidy. I powiem wam, to nie jest przypadkowo, jak ta piramida jest zbudowana. Jak zauważycie, prowadzenie duchem Ta rzecz, którą często utożsamiamy z takim szczytem chrześcijańskich doświadczeń, znajduje się na szczycie tej piramidy. I tak naprawdę nie możemy sięgnąć po prowadzenie duchem, jeżeli nie będzie wszystkich wcześniejszych poziomów, o których mówiliśmy poczynając od września. Jak pamiętacie, zaczęliśmy od Słowa Bożego. Mówiliśmy o tym, że jedną z dyscyplin, w jaki poznajemy Bożą wolę, jest studiowanie Słowa Bożego. Studiowanie tego, co Bóg zostawił nam w Piśmie Świętym. Jeżeli więc chcesz doświadczać prowadzenia Duchem Świętym, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to poznawać Słowo Boże. Nie ma innej drogi. To jest podstawa. Później mówiliśmy o modlitwie. Mówiliśmy o tym, że modlitwa to tak naprawdę otwiera nam oczy na tę duchową rzeczywistość, która jest wokół nas. W modlitwie my uczymy się przychodzić do Boga i spojrzeć na świat Jego oczyma, zobaczyć Go takim, jakim On jest. I dzięki temu też widzimy lepiej, co my w swoim życiu mamy zrobić. I dopiero wtedy przychodzi czas na nasze prośby, bo kiedy już uświadomimy sobie Bożą wolę, będziemy również wiedzieli, jak się modlić. Mówiliśmy później o tym, że jesteśmy częścią wspólnoty. Że właściwie nie ma czegoś takiego jak indywidualny, niezależny chrześcijanin. Że każdy z nas jest połączony w ten czy inny sposób z innymi wierzącymi i dopiero razem stanowimy pełnię tego obrazu, który Bóg chce przedstawić światu. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy być z sobą powiązani. Mówiliśmy również o tym, że całe nasze życie powinno być świadectwem. Poprzez swoje słowa, nawet to, czego nie mówimy, poprzez nasze czyny i to, od czego się wstrzymujemy, mamy dawać ludziom świadectwo o tym, kim Bóg jest i jak mogą znaleźć zbawienie. I jak może pamiętacie, posługiwaliśmy się taką metaforą, że świadectwo czy głoszenie Chrystusa to nic innego jak sytuacja, kiedy jeden głodny mówi drugiemu głodnemu, gdzie znalazł chleb. I to tak naprawdę jest podstawa, której wszyscy potrzebujemy. Słowo Boże, modlitwa, wspólnota z wierzącymi i dawanie świadectwa. Jeżeli nigdy wcześniej nie budowałeś swojego życia duchowego, to jest poziom, od którego każdy z nas musi zacząć. Jeżeli nie masz teraz czasu na żadne inne rzeczy, zacznij od tego. Zacznij od słowa, zacznij od modlitwy, zacznij od spotkań z wierzącymi i zacznij od dawania świadectwa całym swoim życiem. Ale to jeszcze nie wszystko. Kolejny poziom mówił o tym, co my możemy robić. I zaczęliśmy od mówienia o szafarstwie, o tym, że Bóg nie tyle zabiera nam wszystko to, co mamy, ale tak naprawdę chociaż to, co mamy i tak należy do Niego, On daje nam to po to, żebyśmy tym mądrze zarządzali. Mądrze to znaczy tak, abyśmy korzystając z tego Jemu przynosili chwałę. I kolejna rzecz, kolejny poziom, który budujemy, to jest właśnie szafarstwo. Sposób, w jaki postępujemy ze swoimi finansami, swoim czasem, swoim ciałem, swoimi relacjami, z wszystkim, co posiadamy. Mówiliśmy o tym, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do służby. Że nie możemy być ludźmi, którzy zadowalają się z zaleganiem w ławkach. Ale tak naprawdę istotą służby jest to, żeby z tej ławki wstać, ustąpić miejsca innym i zacząć im usługiwać. Nie zostaliśmy powołani do bezczynności, ale do tego, żeby sobie wzajemnie służyć. Kolejna rzecz, mówiliśmy o uwielbieniu. I zdefiniowaliśmy uwielbienie jako przede wszystkim mówienie prawdy o Bogu, a także rozgrzewanie się w obecności Bożej chwały. Że kiedy śpiewamy pieśni, kiedy się modlimy, to tak naprawdę próbujemy zatrzymać to niesamowite doświadczenie Bożej chwały, które czasami jest naszym udziałem. Bo kiedy Bóg objawia się w swojej mocy, powiem wam, nie ma bardziej energetyzującego doświadczenia w życiu. Więc kiedy razem oddajemy Bogu cześć, kiedy mówimy na głos sobie i innym, jaki Bóg jest, kiedy Go uwielbiamy, to my właśnie to przywołujemy i to zatrzymujemy w swoim życiu. I to jest kolejny poziom. To są rzeczy, które robimy. Jak zarządzamy swoim życiem, jak służymy, jak uwielbiamy Boga. Nie tylko przez pieśni, nie tylko przez modlitwę, ale przez wszystko, co robimy. Każdą rzecz. Ale to jeszcze nie koniec. Są kolejne dwie dyscypliny, które są dyscyplinami bardziej wyrzeczenia się czegoś. Mówiliśmy o poście. O poście, czyli o ukorzeniu się przed Bogiem w ten sposób, że wyrzekamy się pewnych naszych naturalnych potrzeb po to, żeby Bóg mógł nas czegoś nauczyć. I mówiliśmy o tym, że kiedy my ofiarujemy Bogu pusty talerz, On daje nam przysłowiowe sztućce, mądrość tego, jak mamy żyć. Co w tym życiu jest ważne, a co nieważne. Co warto zatrzymać, a co lepiej sobie odpuścić. I jak pamiętacie, w poprzednim miesiącu mówiliśmy o prostocie. W pewnym sensie podobnej dyscyplinie do postu, ale sięgającej znacznie szerzej. Czyli różnych rzeczy, których wyzbywamy się ze swojego życia, ze swojego ogrodu, ze swojej doniczki, jakkolwiek byście chcieli na to patrzeć, po to, żeby skupić się na jednej rzeczy, która jest najważniejsza. I to nie dla nas samych, ale dla Boga. Czyli kiedy, można powiedzieć, plewimy swoje życie z rzeczy niepotrzebnych po to, żeby dać Bogu miejsce, w którym On zasadzi swoje ziarno i my to ziarno będziemy pielęgnować. I powiem wam, jeżeli coś takiego zbudujemy w swoim życiu, to wtedy szczyt tej piramidy pojawi się zupełnie naturalnie. Nie będzie czymś nieosiągalnym, czymś niemalże magicznym, czymś zarezerwowanym tylko do jakichś superduchowych ludzi, ale będzie naturalną konsekwencją każdego z tych kroków. I po to mówimy o dyscyplinach duchowych. Po to, żebyśmy byli ludźmi prowadzonymi Duchem Świętym. Po to, żebyśmy byli Bożymi dziećmi. Ale żebyśmy nimi byli, potrzebujemy każdej z tych wcześniejszych dyscyplin. Jak pamiętacie, zaczynaliśmy ten cykl, może już nie pamiętacie, bo to było we wrześniu, od słów z listu apostoła Piotra. Posłuchajmy ich jeszcze raz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez którego darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknęwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Budujcie w swoim życiu kolejne stopnie piramidy, która będzie przybliżała was do obrazu, jaki Bóg chce was stworzyć. Bo jeżeli je posiadacie i one się pomnażają, rozwijają, nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni, bezowocni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A jeżeli komuś z was ich brakuje, to szczerze mówiąc, taki ktoś jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia i siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie. I utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Nieco inaczej niż my w XXI wieku, ale apostoł Piotr mówił o tych rzeczach. Słuchajcie, my musimy wziąć się do pracy i zacząć dbać o pewne rzeczy w swoim życiu. Bo jeżeli zadbamy o to, żeby w naszym życiu były pewne elementy, one nie dopuszczą do tego, żebyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Boga. Jeżeli zadbamy o te rzeczy, one w naturalny sposób sprawią, że będziemy Bogu posłuszni i będziemy prowadzeni tą drogą, którą On nam wytyczył. Jesteśmy żołnierzami, którzy szykują się do tego, co ma nastać. Jesteśmy w pewnym rodzaju obozie przygotowawczym, w której nabywamy kolejnych umiejętności, pewnych automatyzmów po to, żeby gdy przyjdzie czas wdać się w walkę, żebyśmy nie zastanawiali się, co będziemy robić, a żebyśmy byli wyszkoleni, żebyśmy wiedzieli, kto stoi obok nas i na kim możemy polegać. Taka jest idea dyscyplin duchowych. W Nowym Testamencie jest jeszcze jeden fragment, który mówi o tym, jak Duch Święty mówi do Kościoła. W Księdze Objawienia, Apokalipsy świętego Jana. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie, mówi Jezus. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. To jest refren, który powtarza się na końcu niemalże każdego listu. Zmienia się tylko opis tego, co otrzyma zwycięzca. Ale to jest prawda. Jeżeli my słuchamy Ducha Świętego, jeżeli słuchamy Jego głosu, jesteśmy posłuszni, prowadzeni, będziemy zwycięzcami. Nie dlatego, że jesteśmy tacy zdolni, doskonali, ale dlatego, że On wie, jak dopełnić tego. I kiedy my zdobywamy tę sprawność, możecie sobie wyobrazić, że jesteśmy ofiarami wojny, które są leczone w szpitalu wojskowym. Po co? Po to, że gdy odzyskamy już tę sprawność, chociażby częściową, wrócić do walki. Stanąć do boju, które toczymy z nieziemskimi władzami i zwierzchnościami. Nie z krwią i z ciałem, nie z innymi ludźmi, ale właśnie z porządkiem tego świata. I w tym boju nie jesteśmy skazani na to, żeby samemu wymyślać strategię, ale tak naprawdę ta strategia została nam objawiona. Jeżeli będziemy wyszkoleni, wyćwiczeni w każdej z tych dyscyplin, powiem wam, kiedy przyjdzie co do czego, będziemy wiedzieli, co robić. I nie musimy się martwić, czy tu i teraz usłyszymy wyraźnie, dosłownie w naszych ustach, czy w jakiś ponadnaturalny sposób głos naszego generała. Większość żołnierzy nigdy nie spotyka się z generałem. Ale my się spotkamy wtedy, kiedy będzie to najważniejsze. Kiedy ten bój dobiegnie końca. Kiedy będzie defilada zwycięstwa. Kiedy razem z Chrystusem będziemy maszerowali, a za nami będą wszystkie te związane moce ciemności wystawione na pokaz. Kiedy staniemy przed Nim, żeby On przyszedł do nas i przypiął nam ten medal, włożył na nasze głowy wieniec zwycięstwa. Kiedy stanie przy nas, poklepie nas po ramieniu albo po piersi i powie: dobrze, sługo wierny. Wtedy każdy z nas usłyszy głośno i wyraźnie głos naszego generała, głos Ducha Świętego, głos tego, który nas prowadzi. Więc jeżeli nigdy nie słyszałeś w jakiś ponadnaturalny sposób Bożego prowadzenia, Bożego głosu Ducha Świętego, nie martw się. Jeżeli będziesz wierny, usłyszysz wtedy, kiedy to jest najważniejsze. Prowadzenie Duchem Świętym tak naprawdę zaczyna się od posłuszeństwa. Nie chodzi o to, co wiesz, ale o to, czemu jesteś posłuszny. Pozwólcie, że pomodlę się. Teraz to dobrze byłoby zrobić przysięgę wojskową, ale nie będziemy aż takich rzeczy robili. Ale skłońmy głowę i poprośmy Ducha, aby nas uczył, co to znaczy podążać drogą, którą On już nam wyznaczył. Panie mój Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który wie, co jest przed nami. I dziękujemy Ci za to, że w tym boju, który musimy toczyć, nie jesteśmy sami. I Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty uczysz nas, jak możemy się do tego przygotować i Ty wiesz, jaka będzie bitwa, którą będziemy musieli stoczyć. I daj nam, Panie, determinację, abyśmy przygotowywali się do tego każdego dnia. Abyśmy zabiegali o to, żeby poznać Ciebie lepiej i czynić Ciebie poznanym. Panie, poprzez na studiowanie Słowa, poprzez modlitwy, poprzez wspólnotę, poprzez świadectwo, poprzez służbę, szafarstwo, uwielbienie, post i prostotę. Panie, każdą z tych rzeczy naucz nas pielęgnować ich w swoim życiu, abyśmy, Panie, nie musieli się zastanawiać, czy idziemy właściwą drogą, ale abyśmy byli tak wyćwiczeni w pobożności, tak wyćwiczeni w podążaniu za Tobą, Panie, abyśmy reagowali automatycznie na Twoją wolę, na Twój głos. Bo to o Twoją wolę chodzi, o Twój głos, o Twoje prowadzenie. Panie, uczyń nas swoją armią. Chociaż jesteśmy słabi, chociaż jesteśmy chaotyczni, chociaż jesteśmy często niezdyscyplinowani, Ty wiesz, jak to zmienić. I daj nam, Panie, determinację, abyśmy zrobili wszystko, aby zbliżyć się do tego obrazu, jaki Ty chcesz w nas stworzyć. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem tak bardzo cierpliwym wobec nas. Cierpliwym, Panie, każdego dnia. I daj nam, Panie, taką bojaźń przed Tobą, abyśmy nigdy Twojej cierpliwości nie nadużywali. Amen. Tyle, jeżeli chodzi o dyscyplinę duchowości, ale jeszcze pozwólcie, że powiem wam jedną rzecz. Te dyscypliny towarzyszyły nam, towarzyszą nam, bo będziemy się jeszcze odwoływać do woli Bożej w czerwcu, przez 10 miesięcy. Jak pamiętacie, we wrześniu postawiłem przed wami takie pytanie. Ciekawe, gdzie będziemy za te 10 miesięcy? Po tych wszystkich kazaniach, po rozważaniach, po rozmowach na grupach domowych, rozmowach, jakie toczycie ze sobą nawzajem. Gdzie będziemy, kiedy minie te 10 miesięcy? Czy coś rzeczywiście zmieni się w naszym życiu? Jak pamiętacie, nie jestem jedyną osobą, która nosi ten fartuch. Bardzo często pojawiają się tu ludzie, którzy składali przed wami świadectwo tego, co Bóg już uczynił w ich życiu w różnych dyscyplinach duchowych. Jak już nauczyli się podążać za Bogiem, uczyć się tego zdyscyplinowania w chodzeniu przed Nim. I chcę wam powiedzieć, że macie jeszcze 4 okazje, żeby ten fartuch włożyć. Zostały nam jeszcze 4 niedziele czerwca. Za tydzień będziemy mówili o woli Bożej, bardziej tak ogólnie. Za 2 tygodnie będziemy mówili o tych szczególnych, ponadnaturalnych manifestacjach prowadzenia ducha. Jak do tego podejść. Przy każdej z tych okazji, jeżeli chcecie powiedzieć świadectwo o tym, jak Bóg was prowadził, prowadzi w życiu, przyjdźcie do mnie i postaramy się dać ku temu okazję. Za 3 tygodnie będziemy mieli pastora ze Stanów Zjednoczonych, który będzie dzielił się z nami słowem, a za 4 tygodnie będzie szczególne nabożeństwo, które będzie poświęcone tylko waszym świadectwom. Świadectwom, którym właśnie chcę, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie. Co te 10 miesięcy od września zmieniły w naszym życiu? Więc zachęcam was, żebyście myśleli już teraz, co moglibyście powiedzieć, stanąc tutaj przed zborem i powiedzieć, co Bóg zmienił w waszym życiu przez te 10 miesięcy. W jakiej dziedzinie udało wam się uczynić choć jeden krok do przodu i jak dzięki temu zmieniło się wasze życie. 4 okazje, 4 niedziele. Najważniejsza będzie ta ostatnia, 30 czerwca. Więc bądźcie gotowi, żeby powiedzieć, co zmieniło się w waszym życiu przez te 10 miesięcy.